I mamy połączenie z Ireną Lasotą, czyli z Waszyngtonem. Dzień dobry, dobry wieczór, pani redaktor.
Dzień dobry, panie redaktorze.
Zacznijmy od historii impeachmentu Donalda Trumpa. Odpowiednie dokumenty trafiły do Senatu i co?
No więc oczywiście trafiły z wielką pompą. Odbyło się cały przemarsz przez gmach Kapitolu. No chyba najważniejszą sprawą jest to, że wszyscy senatorzy, ich jest 100, musiało złożyć przysięgę, że na czas procesu impeachmentu będą bezstronnymi jurorami, sędziami. I niektórzy liczą na to, że być może to wpłynie na osłabienie emocji, że jednak w Stanach Zjednoczonych poczucie prawa, poczucie tego, że sędzia jest niezawisły i ma otwartą głowę, może to wpłynąć na to, że na przykład niektórzy demokraci będą mogli głosować czy mieć podobne zdanie do republikanów, ale najważniejsze właściwie proceduralnie jest to, czy będą republikanie, co najmniej 4, którzy zagłosują razem z demokratami, żeby wezwać świadków. Wydaje mi się, że do wtorku najbliższego nie będzie nic specjalnego na ten temat wiadomo, zwłaszcza, że w poniedziałek jest święto państwowe, dzień Martina Luthera Kinga i wprawdzie kongres będzie obradował, ale nie będzie żadnych istotnych decyzji, będzie składanie różnych protokolarnych wniosków i myślę, że we wtorek trzeba będzie znowu się przyjrzeć temu. Natomiast najciekawsze to, co się dzieje wczoraj i dzisiaj, czyli w Polsce przedwczoraj i wczoraj, to są sensacyjne zeznania niejakiego lwa Parnasa. Nie wiem, czy pan redaktor o nim słyszał.
Lew Parnas związany z Nowym Jorkiem, z
byłym... No przede wszystkim tak, z Giulianim, czyli z adwokatem prywatnym prezydenta Trumpa, kiedyś burmistrzem Nowego Jorku i muszę tutaj się pochwalić, że 6 tygodni temu w pierwszym grudniowym numerze Plusa Minusa pisałam, że sprawa Parnasa jest rozwojowa i uczulam czytelników na te dwa nazwiska, to znaczy Parnasa i jego kolegi Frumana. Chodzi o coś takiego, że obydwaj są oskarżeni przez prokuraturę o różne bardzo takie mętne sprawy finansowe dotyczące finansowania republikanów. Natomiast Fruman nie zeznaje, a Parnas poszedł na całego, oddał do kongresu, do komisji śledczej wszystkie swoje materiały. Poza tym zeznaje w Nowym Jorku w sprawach, w których jest związany z Giulianim, ale to, co było sensacyjne, to, że w 2-godzinnym wywiadzie, który był w 2 częściach, to znaczy w środę i w czwartek, godzinne wywiady z bardzo znaną komentatorką Rachel Maddow, powiedział wprost wiele rzeczy dotyczących związków nie tylko Giulianiego, ale i Trumpa z sprawą tak zwanej sprawą ukraińską. Otóż Parnas, który był urodzony w Odessie, przyjechał tutaj jako dziecko do Stanów w ramach emigracji żydowskiej, znając rosyjski, przede wszystkim nie wiem, czy zna ukraiński, był wysyłany wielokrotnie na Ukrainę, żeby rozmawiał, a właściwie szantażował otoczenie Zeleńskiego i kiedyś też spotykał się z ludźmi Poroszenki, gdzie mówił, że wszystko, cała pomoc amerykańska, nie tylko wojskowa, ale jakakolwiek, będzie zależało od tego, żeby Ukraina oficjalnie oświadczyła, że będzie prowadzić śledztwo przeciwko Buryzmie. I przeciwko oczywiście byłemu wiceprezydentowi Bidenowi. I w tym wywiadzie, no ten na pewno nie powiedział wszystkiego, niewykluczone, że niektóre rzeczy powiedział niezupełnie zgodne z prawdą, natomiast ma rzeczywiście dowody na to, że był przedstawicielem Giulianiego, że jeździł, spotykał się, groził, i w momencie, kiedy go aresztowano, zresztą z biletem w jedną stronę z Waszyngtonu do Wiednia, po rozmowie z Giulianim, który wedle wszelkiego prawdopodobieństwa uprzedził go o tym, że może być aresztowany, i wtedy Parnas zrozumiał, że właściwie był tutaj wykorzystywany przez prezydenta i przez Giulianiego. I ma zamiar teraz zeznawać na te wszystkie rzeczy. No to jest taka jednak duża bomba. Powtórzyły to wszystkie możliwe gazety, media, telewizyjne i tak dalej. I oczywiście Parnas, Lev Parnas dochodzi na listę osób, które będą, znaczy jest taka lista osób, którą demokraci chcieliby wezwać, żeby zeznawali w procesie impeachmentu prezydenta Trumpa w Senacie.
Ale rozumiem, że senatorowie mają zdecydować, czy w ogóle dojdzie do tych przesłuchań.
Tak, to znaczy senatorowie głosem większości mają zadecydować, czy wzywa się jakichkolwiek świadków. W Senacie większość mają Republikanie i cały czas właśnie mówię, idą te obliczenia, czy jeżeli znajdzie się co najmniej 4 Republikanów, którzy będą głosować za tym, żeby wezwano świadków, to wtedy pójdzie fala i czy pójdą dyskusje, kogo się wzywa jako świadków. To jest o tyle też ważne, że jak mówiłem, ci senatorowie przysięgają, że będą bezstronnymi sędziami, natomiast no, w amerykańskiej procedurze jednak świadek zeznający na żywo, że powiem, jest czymś bardzo ważnym. I różni byli sędziowie czy prokuratorzy właśnie mówią, że bardzo trudno będzie senatorom, jeżeli będą chcieć być zgodni ze swoim sumieniem, będzie odrzucić możliwość tego, żeby wezwać jakichś świadków, na przykład Johna Boltona, byłego doradcę do spraw bezpieczeństwa, no i teraz właśnie Lwa Parnasa.
Czy,
na liście, proszę, przepraszam.
Czy przesłuchania w Senacie, jeśli do nich dojdzie, to są jawne czy tajne?
No więc właśnie one powinny być jawne, ale o wszystkich szczegółach decyduje szef większości, czyli w tym przypadku Mitch McConnell, który na przykład zarządził, że będzie tylko jedna statyczna kamera telewizyjna. No i jest straszne oburzenie dziennikarzy. Chciałam przypomnieć, że kiedy kilka lat temu w Polsce też były jakieś przepisy o tym, że dziennikarze nie mogą biegać po całym Sejmie. O ile pamiętam, różne amerykańskie organizacje, czy nawet może Departament Stanu protestowały, że jest to ograniczanie wolności dziennikarzy. Natomiast tutaj w Stanach powtarza się coś chyba moim zdaniem jeszcze gorszego. To znaczy tylko będzie jedna kamera, która nie będzie pokazywać, czy będzie miała trudności w pokazywaniu poszczególnych senatorów, którzy będą na przykład zadawać pytania, czy coś mówić. No ale prawo takie jest, że speaker Senatu ma prawo zdecydować w ogóle, jakiego rodzaju transmisje będą przeprowadzane.
A jeśli Senat powie nie i nie będzie przesłuchiwał żadnych świadków, to co wtedy?
To prawdopodobnie odbędzie się głosowanie nad odrzuceniem impeachmentu, które przysłała Izba Reprezentantów i być może w ogóle nie dojdzie do debaty na ten temat, tylko większością głosów można uznać, że to, co Izba Reprezentantów przysłała Senatowi, nie jest nawet godne rozpatrywania. No i wtedy no po prostu 4 lutego prezydent Trump ma mieć przemówienie w kongresie pod tytułem Stan Państwa. To jest takie doroczne przemówienie prezydenta i prawdopodobnie wtedy będzie bardzo triumfował, więc wszyscy wiedzą, że teraz częścią polityki demokratów jest przewlekanie, zwlekanie z całą sprawą, żeby na 4 lutego prezydent Trump nie był jeszcze całkowicie oczyszczony przez Senat z zarzutów, które postawiła Izba Reprezentantów. to wszystko jest o tyle nieprzyjemne, jak na powiedziałbym politykę amerykańską, że jednak kiedy była sprawa impeachmentu prezydenta Clintona, to demokraci, republikanie byli w stanie dogadać się co do różnych proceduralnych kwestii i nie było takiego głosowania całkowicie wedle partyjnej listy, głosów partyjnych. Natomiast teraz jest całkowicie, jeżeli mamy większość kilku czy kilkunastu w Izbie Reprezentantów, to jest oczywiste, że przejdą zarzuty. Jeżeli jest większość republikanów w Senacie, to na pewno zostanie to odrzucone. Chyba że właśnie dojdzie do wyłamania się kilku osób, republikanów, nie w sprawie samego impeachmentu, tylko w sprawie powołania świadków, co jednak im pozwala być może na to, że nie będą poddani strasznym represjom przez prezydenta Trumpa, ponieważ jeden z problemów jest, że to nie jest tak, że wszyscy senatorowie kochają czy popierają wszystko, co robi prezydent Trump, ale w 2018 roku, kiedy były wybory, gdzie wybierano 1/3 senatorów i wszystkich kongresmenów. Bardzo istotne było poparcie prezydenta Trumpa, czy też to, że wystawiał przeciwko źle zachowującym się republikanom innych kontrkandydatów.
Czyli jest, bo było kilka historii impeachmentów prezydentów Stanów Zjednoczonych. Czy zdarzyła się taka historia, że Kongres przygotował dokumenty, a Senat odrzucił je i powiedział, nie będziemy przesłuchiwać prezydenta, nie chcemy impeachmentu?
Nie było czegoś takiego i nawet w przypadku, w ogóle wszystko było inaczej, bo w przypadku impeachmentu prezydenta Clintona to był tak zwany niezależny prokurator, który przez 2 lata prowadził przesłuchania. No i trzeba powiedzieć, że w sprawie impeachmentu prezydenta Clintona sprawa była bardzo jasna, mianowicie dotyczyła przede wszystkim, po pierwsze, czy skłamał, czy nie skłamał, kiedy powiedział, że miał stosunek seksualny z panną Moniką Lewińską, bo już samo to, że skłamał pod przysięgą, już było oczywiste, że to jest nie przestępstwo, ale że w każdym razie to jest istotne. Tutaj jest kilka, w przypadku prezydenta Trumpa jest kilka, czy nawet kilkanaście różnych takich zachwiań, które nie są oczywiste dla nikogo, zwłaszcza, że o ile 20 lat temu można było, czy więcej, wiedzieć, znaczy to była prosta sprawa, albo miał z niej, albo nie miał stosunku, prokurator miał dowody na to, że była tak zwana niebieska sukienka panny Moniki Lewińskiej, więc to raczej bardziej dotyczyło spraw moralnych, sprawy, no to nie było takie straszne przestępstwo, jak na przykład szantażowanie państwa, które jest zagrożone inwazją przez inne państwa, Ukraina, która jest w stanie wojny, wprawdzie ograniczonej, ale jednak wojny z Rosją i wykorzystywanie funduszy, które przegłosował Kongres po to, żeby dostać materiały na wiceprezydenta Bidena, którego, nie wiem zresztą dlaczego, prezydent Trump uważa za swojego największego rywala. Izba Reprezentantów postawiła 2 zarzuty, znaczy nadużywanie kongresu, nie ma co powiedzieć, znaczy, że wyzwanie kongresu do kongresowi Izbie Reprezentantów, znaczy polegające na tym, że prezydent Trump po raz pierwszy w historii jakichkolwiek prezydentów Stanów Zjednoczonych zabronił swoim nie tylko współpracownikom, ale współpracownikom współpracowników zeznawać przed komisją kongresu, a jest to właściwie sprawa naprawdę konstytucyjna i to w końcu prawdopodobnie dojdzie do Izby Najwyższej, to znaczy czy kongres, który ma konstytucyjny obowiązek nadzoru nad prezydentem, może wzywać ludzi pracujących z prezydentem po to, żeby sprawdzić, jak ten prezydent funkcjonuje.
Pytanie w takim razie trochę inne. Kto w Stanach Zjednoczonych wybiera sędziów Sądu Najwyższego?
Mianuje ich prezydent i zatwierdza Senat.
Polityczny wybór.
Tak i nie, dlatego że większość sędziów, znaczy można powiedzieć tak, że w ciągu jakichś 20 lat to się stało dużo bardziej polityczne. Przedtem była to naprawdę sprawa mianowania najbardziej dostojnych, wybitnych sędziów. Natomiast od jakichś 20 lat zaczęły być polityczne problemy, przede wszystkim, że zaczęto przesłuchiwać sędziów, jak oni będą głosowali, na przykład w sprawach przerywania ciąży. Kiedyś były polityczne bardziej, ale bardziej dotyczące, powiedziałabym, spraw bardziej ogólnospołecznych, na przykład sprawy szkół otwartych, znaczy otwarcia szkół dla, czy wojska dla murzynów, ale ostatnio stało się w ten sposób na przykład, że prezydent Trump ma już dwóch mianowanych przez siebie sędziów w Sądzie Najwyższym, którzy nie uchodzą za najlepszych prawników, natomiast prezydentowi Obamie Senat, który miał wtedy większość republikańską, blokował jakiekolwiek nominacje. Natomiast teraz, ale z drugiej strony powiem tak, Sąd Najwyższy jest, ma dużo osób mianowanych z powodów politycznych, ale Amerykanie ciągle wierzą, że w sprawach poważnych sędziowie będą głosowali zgodnie z przepisami i zgodnie ze swoim sumieniem. I być może to będzie właśnie ten moment, w którym będzie można zobaczyć. Trzeba jeszcze dodać, że rozprawie w Senacie wedle Konstytucji przewodniczący Sądu Najwyższego, którym jest John Roberts, który ma opinię właśnie takiego niepartyjnego sędziego, z tym, że nie będzie on miał za dużo do powiedzenia w sprawie na przykład impeachmentu prezydenta Clintona. Też przewodniczył przewodniczący Sądu Najwyższego, który potem skomentował to, że prawie nie ingerowałem, czy nie ingerowałem w tę rozprawę, ale bardzo dobrze to robiłem. Czyli od tego sędziego właściwie oczekuje się, żeby w najbardziej drastycznym momencie, ewentualnie gdyby był podział głosów 50-50, wypowiedział się po jednej stronie, ale głównie, żeby pilnował porządku i, można powiedzieć, dostojności tego rozpatrywania sprawy.
Czyli gdyby Stany Zjednoczone należały do Unii Europejskiej, też musiałyby na ławie oskarżonych usiąść koło Polski i Węgier za nieprzestrzeganie zasad i wartości Unii Europejskiej, które są wzorem wszelkich wartości demokratycznych, tylko tyle, że są bardzo niezdefiniowane. Czy jakiś ślad istnienia Rzeczpospolitej w mediach amerykańskich pani redaktor odkryła?
W ostatnich dniach, średnio powiedziałabym. Natomiast muszę powiedzieć, że ja dokonałam pewnego odkrycia, które powinno być... U państwa już jest piątek, tak?
Tak, u pani
tak,
też.
To w sobotnim... u mnie też jest piątek. Nie, to u pana jest sobota.
Nie, u mnie
proszę,
piątek.
Ale to już u mnie jest późno, u mnie jest środek nocy. Troszkę zainteresowałam się sprawą forum Holokaustu w Izraelu i zaczęłam badać, co było bardzo proste, coś na temat pana Moshe Kantora. I moim zdaniem jestem pierwsza, która dokonała niezwykłego odkrycia na jego temat.
Mianowicie?
Tak myślę.
Mianowicie?
Mianowicie, czy pan redaktor na przykład wie, że w którym roku, ale że Moshe Kantor jest kawalerem Krzyża Oficerskiego Orderu Zasług RP, Rzeczpospolitej Polski.
Nie wiem.
Ja muszę powiedzieć, że przeczytałam to wstrząśnięta, sprawdziłam. Wstrząśnięta nie tym, że on to dostał, ale tym, że nikt tego nie zauważył, a mianowicie odznaczył go prezydent, Aleksander Kwaśniewski w 2005 roku. I moim zdaniem gdzieś tutaj to wszystko gdzieś się układa w jakąś taką piramidę, której nie znamy wszystkich szczegółów, ale jednak to jest ten sam pan Kantor, który w tej chwili jest przedstawicielem Putina. na Europę, na Izrael. I tylko mogę powiedzieć, że w zakończeniu swojego felietonu do plusa minusa pisze, że było oczywiste przy tym całym właśnie organizowaniu tego forum przez prezydenta Putina, było oczywiste, że nigdy tam nie zaproszą prezydenta Dudy i że to bardzo dobrze o nim świadczy, o prezydencie Dudzie, że jego obecność była niemożliwa w tym układzie, w którym jest to wielki popis Putina i myślę, że władze w Polsce należałoby natychmiast jak najmniej, znaczy ignorować nawet to forum, a najbardziej skupić się na 27 stycznia, kiedy będą obchody w Auschwitz.
Bardzo serdecznie gratuluję odkrycia. Rok 2005 Moshe Kantor dostaje order kawalerski.
Krzyż oficerski Orderu Zasługi RP. Wręczony mu w Londynie na spotkaniu z dostojnymi przedstawicielami Polonii. Polaków londyńskich. Tak, tam są różne zasłużone nazwiska i wśród nich właśnie, ale ja to odkryłam swoim sposobem, bo umiem szukać na internecie, a potem tylko potwierdziłam to. To każdy może zrobić, tylko tego nikt nie zrobił, no.
Trzeba mieszkać w Waszyngtonie po prostu i mieć umysł otwarty. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę.
Dziękuję, dobrego dnia. Do widzenia.
Irena Lasota prosto z Waszyngtonu, a my posłuchamy teraz piosenki, tak się Lady Gaga, to będzie dobra piosenka na ten moment. Teraz pewne ostrzeżenie, mianowicie być może dzisiaj minuta trwa krócej niż 60 sekund, bo na zegarze już godzina 7:38. Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, jest gościem Poranka Wnet. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu i dzień dobry państwu.
Tak, od takiego łatwego pytania, co tam słychać w Chińskiej Republice Ludowej, ludowo-demokratycznej?
No, myślę, że dwie istotne rzeczy. Pierwsze, wybory na Tajwanie, które trochę przesunęły w czasie jakby zjednoczenie z Tajwanem, tak? Bo tu cały czas jest jakby na agendzie pokojowe zjednoczenie z Tajwanem i tam wyniki tych wyborów były dosyć niepomyślne, bo po tym zamieszaniu w Hongkongu zeszłorocznym wyraźnie odwróciły się nastroje i Kuomintang, czyli partia prochińska, bo dzisiaj de facto spadkobiercy Chiang Kai-sheka są partią prochińską, poniósł porażkę w wyborach prezydenckich, ale także w wyborach parlamentarnych, chociaż tam był o włos, jakby przegrał z partią proniepodległościową. Natomiast nie przełożyło się to na mandaty w legislatywie tajwańskiej. No i to na co najmniej 4 lata odsuwa perspektywę jakby pokojowego zjednoczenia, bo właśnie Kuomintang czy spadkobiercy Chiang Kai-sheka te wybory przegrali, więc raczej tutaj postępu w tej sprawie nie będzie. Można powiedzieć, że ludzie w Hongkongu wyszli na ulicę, ta młodzież w Hongkongu to młode pokolenie i to skutkowało oddaleniem jakby Tajwanu od kontynentu. To jest, myślę, że ciekawa sprawa. Może do tego wrócimy w trakcie tego programu, ale jeszcze ciekawsza sprawa to porozumienie handlowe, do którego doszło w Waszyngtonie. Przez 2 lata negocjowane. Mieliśmy wiele zwrotów tutaj akcji. Przez ten czas pojechał wicepremier Liu He i tutaj pierwsza faza jakby tego porozumienia została podpisana. Donald Trump już to oficjalnie ogłaszał w zeszłym roku na Twitterze. W grudniu to się potwierdziło. Delegacja chińska i amerykańska obie pojawiły się w Białym Domu przedwczoraj, gdzieś około godziny 17:30 czasu polskiego. I pierwsza faza tego porozumienia została podpisana. Więc jeśli pan pyta, co w Chinach, no to myślę, że to są te dwa wydarzenia, które nastąpiły tuż przed Nowym Rokiem Chińskim, bo on już wkrótce, także też i życzenia wszystkiego najlepszego w Nowym Roku Szczura. Tego życzył również wicepremier Liu He Donaldowi Trumpowi, Melanie Trump i jej ich rodzinie i wszystkim obywatelom amerykańskim i tego też myślę, że Mogę ja Państwu życzyć. Nowy rok chiński się zaczyna w przyszłym tygodniu. To tyle, jeśli chodzi o Chiny w takim bardzo
krótkim... Ale czy to jest rok 2020, czy też kalendarz chiński jest inny?
To jest kalendarz księżycowy, więc to nie do końca się pokrywa z tym kalendarzem, który my mamy w Europie. On jest ruchomy w tym roku, to jest 25 stycznia, jest pierwszym dniem nowego roku. Czasami to jest pierwszy tydzień, albo nawet drugi tydzień lutego. No w tym roku wypada to w przyszły piątek.
Ale czy Chińczycy mają kalendarz liczony od narodzin Chrystusa?
Tak, to również i tak w Chinach liczymy daty. W Republice Chińskiej na Tajwanie, a więc tutaj wspominałem o Kuomintangu, liczono od momentu powstania Republiki, czyli od 1911 albo 12 roku. Już nie pamiętam, co było początkiem. Jakby cała rewolucja zaczęła się w 11 roku i wtedy nastąpiła Republika Chińska. Od tego liczono lata, ale w Chinach no, przyjmuje się, że, no, że liczymy również od narodzin Chrystusa.
No i jaki ważny szczegół porozumienia chińsko-amerykańskiego mamy zwrócić uwagę?
No przede wszystkim to, że do tego doszło. To wcale nie było takie pewne. Różne tutaj będą oczywiście interpretacje. Jedni powiedzą, że to tylko okres przejściowy, drudzy, że to całkowicie rozwiązuje sprawę, ale myślę, że to jest coś pomiędzy. Problem między wyzwaniem w relacjach Chiny-Stany Zjednoczone to wyzwanie strukturalne, ono nie zniknie. Nawet jeśli Donald Trump miałby przestać być prezydentem, bo tutaj słyszałem, że rozmawiał pan z panią Lasotą o impeachmencie, no ja jestem zdania osobiście, że tego impeachmentu nie będzie, chociaż nie jestem specjalistą od polityki amerykańskiej, ale wydaje mi się, że Donald Trump też wygra wybory i oglądając tę ceremonię w Białym Domu właśnie porozumienia, podpisania tego, tej pierwszej fazy porozumienia, bo mają być kolejne fazy, nie wiem, czy do nich dojdzie, no tutaj jest zapowiadana wizyta Donalda Trumpa w Pekinie i kolejne rozmowy, znoszenie tych kolejnych barier. Myślę, że chyba do tego nie nastąpi tak szybko, ale w każdym razie oglądając tę ceremonię podpisania tego porozumienia, miałem wrażenie, że jest to kampania wyborcza Donalda Trumpa. On się tam odwoływał do swoich wyborców, do tych stanów, gdzie zbiera głosy elektorskie. To była West Virginia, zachodnia Virginia, Iowa, jeśli dobrze pamiętam. Przede wszystkim do tych rolniczych stanów, tak? To, co osiąga Donald Trump jako taki dealmaker, czyli ktoś, kto załatwia po prostu konkretne tematy, konkretne sprawy, no to załatwił zakup towarów rolniczych przez Chiny. Podniesienie tego, tam jest, zdaje się, cała lista tych towarów, które będą kupione za 200 miliardów dolarów. No i to jest biznes dla tych środkowych rolniczych stanów. Tak? Tam nawet był przykład gubernatora Iowa, zdaje się, gdzie to najdłużej urzędującego gubernatora Stanów Zjednoczonych, który poznał kiedyś młodego Xi Jinpinga, który tam przyjechał do amerykańskiej rodziny i mieszkał. Ponieważ Chińczycy bardzo dużo inwestują w elity swoje i każdy z nich tam jeździł w latach 80. do za granicę i Xi Jinping wtedy tam przebywał. I te środkowe stany robią duży biznes no, rolniczy, więc tutaj załatwiono tą sprawę. Kwestia jakby znoszenia piractwa, czy też kradzieży technologicznej, z tym, że tutaj opozycja w postaci New York Times, czyli liberalnego takiego organu, no, krytykuje Trumpa, że on wywierając tą presję jakby na Chiny, to wręcz tylko pomaga im zrestrukturyzować swoją gospodarkę, która ma być gospodarką nowoczesną. Widzimy dzisiaj tą rywalizację technologiczną, to dzisiaj już Chińczycy mają technologię, więc można powiedzieć, że to jest na rękę Chinom, żeby dzisiaj właśnie przestrzegać praw autorskich. Tak? Czyli na dwoje tutaj babka wróżyła. No ale mamy trzy wymiary tego porozumienia. Pierwsze to jest kampania wyborcza i tutaj myślę, że Donald Trump te głosy elektorskie zbierze, pokazał znaczy zamyka jakby, jest to klasyczny rozejm, zamyka tutaj te kwestie, pokazuje, że co załatwił, ile to kosztowało i tak dalej. Druga kwestia to jest kwestia no, tego, czy uda się jakby tutaj zgruchotać Chiny w sensie takim właśnie narzucając, bo to dwa lata już trwa, tą presję i to się chyba jednak nie udało, przynajmniej na razie. więc wszyscy ci, którzy liczyli, że to będzie takie rozstrzygnięcie już zdecydowane, no to jednak mogą być zawiedzeni. No a trzecia rzecz, no to jest urynkowienie gospodarki chińskiej, czy otwarcie tych sektorów. Tutaj już jakby wprost odpowiadając na pańskie pytanie, tam w kwestiach właśnie finansów czy technologii Chiny będą musiały trochę otworzyć swój rynek. Ale pamiętajmy, że robią one to po właściwie 30 czy 40 latach, kiedy ten rynek regulowały. To jest coś przeciwnego niż myśmy zrobili w latach 90., kiedy był plan Balcerowicza i to był Międzynarodowy Fundusz Walutowy, który właściwie podyktował 11 punktów zaleceń takich. Polska była jednym z pierwszych krajów, do rzeczywiście finezyjnie to zaadoptowało, co było wzorem dla innych krajów, ale Chiny zrobiły inaczej, wzmocniły swoje firmy i teraz, kiedy otwierają, kiedy Donald Trump to wymusza, on nawet powiedział, że to powinno nastąpić 25 czy 30 lat temu, teraz on to wymusił, ale tu znowu opozycja, czy też George Friedman, znany komentator w Polsce, ceniony, no, mówi, że to nastąpiło za późno. No, tylko kwestia jest, dlaczego wtedy może demokraci tego nie zrobili wcześniej, a teraz, kiedy już jest to otwierane, to niektórzy twierdzą, że to jest wręcz na rękę Chinom, tak, że ochrona praw autorskich już im służy, tak, że wprowadzenie pewnej konkurencji do takich strategicznych obszarów, jak na przykład finanse, że to też trochę nie zaszkodzi, że te wielkie napompowane firmy teraz, kiedy troszeczkę im się otworzy ten rynek, to też będzie lepiej. No, zobaczymy. No.
A jak sprawa 5G, sprawa Huawei?
To właśnie jest sprawa, która jest niezałatwiona, więc wszyscy ci, którzy mówią, że to już jest, kochajmy się i teraz będzie druga faza i pojedzie Donald Trump do Pekinu i w ogóle jest już koniec, że to bardzo się mylą, bo właśnie wydaje mi się, że też Tajwan czy Hongkong, w ogóle to jest też element tego samego konfliktu, tej wielkiej rywalizacji między Stanami Zjednoczonymi i Chinami. Ona się nie skończy. To porozumienie wydaje mi się, że jej nie zamyka. Kwestia Huawei jest, czy dostępu technologicznego w Stanach Zjednoczonych jest wciąż otwarta. Tam jeszcze pozostały wciąż cła na pozostałe, na olbrzymią część chińskich towarów. Mogą być zniesione, ale nie muszą. Nie wiadomo, kiedy Donald Trump przejdzie do tej drugiej fazy. Może dopiero już po wyborach. A po wyborach, to jak już nie będzie musiał się ubiegać o poparcie, to może będzie bardziej zdecydowany. No, jest jeszcze kwestia Huawei i 5G jest kwestią w Stanach Zjednoczonych wciąż otwartą, no to się toczy, w UK trwa dysputa, w Niemczech, gdzie dopuszczono częściowo, tak, zdywersyfikowano. Tam taki był plan przynajmniej, widzę, że to się chyba potwierdza, więc ta dysputa trwa na całym świecie, tutaj w Stanach. Myślę, że zaczekamy do drugiej fazy.
Ale jedna rzecz jest pewna. Donald Trump negocjuje i myśli o interesach amerykańskich. 200 miliardów dolarów piechotą nie chodzi. Wprawdzie Ameryka to jest potężny kraj, ale tam w tym potężnym kraju potrafią niektórzy przynajmniej liczyć. W Europie natomiast taka sprawa w ogóle nie stoi na agendzie, a w Polsce sprawa relacji chińsko-europejskich. Europa jest otwarta na kapitał chiński, otwarta na współpracę, otwarta na sprzedaż przedsiębiorstw. Nie ma żadnych barier dla kapitału chińskiego.
Nie, no myślę, że te bariery są i trwa ta dysputa o tym, że Europejczycy też chcieliby jakby większego dostępu do rynku chińskiego, tak? Myślę, że przede wszystkim mowa tutaj o Francji czy o Niemczech, bo te kraje mają duże, wysokie technologie. Dla Polski może ważne jest rolnictwo i te artykuły spożywcze, bo to jest, no i kosmetyki, to jest coś, co my, jakby nasza gospodarka może zaoferować. No i to są rzeczy, które trudno jest komentować, dlatego, że to są ciągłe targi, właśnie podbijanie bębenka, gdzieś tam opuszczanie sali negocjacyjnej, potem powroty. To jest czasami, no, różne to przybiera formy. No, na końcu dnia liczy się wynik, tak? Tutaj Donald Trump osiągnął taki wynik, jaki go osiągnął. Na ten czas myślę, że może być zadowalający, myślę, że to ocenią wyborcy w Stanach Zjednoczonych. Co do Europy, no to każdy z krajów tutaj jest to niestety problem, że prowadzi własną agendę, oskarża wszystkie pozostałe kraje o to, że to one prowadzą tą własną agendę.
A czy Polska jest otwarta teraz na kapitał chiński? Czy jest duży napływ? Jakie są chińskie inwestycje w Polsce?
Polska właściwie nie potrzebuje kapitału chińskiego za bardzo, tak? Dlatego, że u nas jest dużo jakby pieniądze na rynku z banków europejskich. Jest chociażby EBI, Europejski Bank Inwestycyjny, tak, który dużo finansuje na przykład inwestycji w branży kolejowej. Więc jeśli chodzi o finansowanie, to dużo takich projektów nie ma. Natomiast powoli, no wbrew tej retoryce i tym tego, że możemy pomyśleć, że te relacje Polska-Chiny są bardzo złe, no to Chińczycy realizują projekty. Są chińskie banki, które realizują projekty w Polsce. Wygrywają chińskie firmy przetargi, czy to w infrastrukturze, czy w energetyce, więc to się powoli dzieje, wbrew jakby całemu takiemu dyskursowi medialnemu, który tam polega teraz na takim przekrzykiwaniu się trochę i czasami mam wrażenie, że zachowujemy się jak drużyna Bolesława Chrobrego pod Złotą Bramą w Kijowie, tylko że bez Szczerbca, czy coś tam wykrzykujemy, krzyczymy, no a potem okazuje się, że biznes, czyli te przetargi właśnie, infrastruktura, energetyka, finanse, to wszystko idzie swoją drogą.
Radosław Pyfel, kierownik studiów biznes chiński na Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, był gościem Poranka Wnet. Na zegarze godzina 7.50.
Kłaniam się i wszystkiego dobrego w nowym roku, Szczura. Wszystkiego dobrego.
Na zegarze godzina 7.51.